Coś nadal jest nie w porządku, bo Bóg jest wierny i On odpuszcza. Moi drodzy, wyświetlcie list do Hebrajczyków, 9 rozdział, 14 werset. List do Hebrajczyków, 9 rozdział, 14 werset. Zobaczcie, jeżeli w Starym Testamencie ustanowiono i Bóg polecił, że krew baranów oczyszcza i krew baranów stanowi odkupienie i krew baranów stanowi zadośćuczynienie Bożej sprawiedliwości za moje grzechy, to list do Hebrajczyków, 9 rozdział i 14 werset mówi: o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez wiecznego ducha, jako nieskazitelny, ofiarował samego siebie Bogu, oczyści nasze sumienie od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć żywemu Bogu. Tu jest mowa o martwych uczynkach, ale ja mówię teraz nie tyle o martwych uczynkach, co mówię o grzechu, co mówię o poczuciu winy. Kiedy Bóg oczyszcza cię swoją świętą krwią, nie ma na tobie żadnej winy. Cały list dłużny został anulowany. Wszystko zostało spłacone. Nie ma dzisiaj nic i nikt nie może cię oskarżać przed Bogiem o to, że robisz coś tak czy siak. Bo masz Ducha Świętego i przez Ducha Świętego upodabniasz się do Chrystusa. Stopniowo, powoli, systematycznie, ciągle i stale twoja mowa, twoje myśli, twoje zachowanie upodabnia się do Chrystusa. Twoja miłość, twoje podejście do braci, wszystko upodabnia cię do Chrystusa coraz bardziej i bardziej i bardziej. Więc jeżeli w twoim życiu kiedykolwiek wystąpił problem grzechu i wyznałeś to, bracie i siostro, nie dopuszczaj do tego, żeby pojawiało się w tobie poczucie winy za coś, co już dawno minęło. Za coś, co już dawno zostało uregulowane. Za coś, co już dawno zostało załatwione. Jak wielu młodych ludzi dzisiaj przygniata poczucie winy. Poczucie winy, że są tacy albo inni, że robią to czy siamto, że kim ja właściwie jestem, albo takie cały czas, albo niespełnione jakieś obowiązki, albo jakieś niezrealizowane plany, ambicje, coś takiego. Ilu ludzi to obciąża? Poczucie winy. Ile razy my o sobie myślimy, bracia i siostry, i to nie jest wcale żart, że przecież moglibyśmy więcej dla Boga, prawda? Ile razy o sobie sami myślimy, że kim ja jestem, co ja mogę? Kim ja jestem, co ja mogę? Jaki ja mam wpływ? Teraz zobaczcie, czy człowiek, który chodzi w poczuciu winy, który chodzi w takim samooskarżaniu się, czy można powiedzieć, że to jest pełnia Bożej obecności wtedy? Czy taki człowiek będzie się chętnie modlił? Czy taki człowiek będzie chętnie wyznawał Boga? Czy taki człowiek będzie miłował innych? Nie. Wiecie dlaczego? Bo on cały czas ma swój problem. Bo on cały czas ma swój problem. A jak człowiek z własnym problemem może usłużyć innym? Jak człowiek, który ma własny problem i chodzi w własnym problemie non-stop i coś go gniecie, i coś go trapi i nie wie co, no to jak taki człowiek może być użyteczny dla Boga? Może przynosić obfity owoc? Jak taki człowiek może chodzić w pełni Bożej obecności? Chodzenie z wyrzutami sumienia non-stop odetnie cię od błogosławieństwa uwielbiania Boga, bo nie będziesz mógł otworzyć swojego serca. Odetnie cię od przeżywania pełni mocy Bożego Słowa, kiedy czytasz. I ja chcę wam powiedzieć i zaświadczyć na własnym przykładzie, że ja to przeżyłem. Że był taki moment w moim życiu z takich właśnie powodów, że ja zacząłem czytać Biblię jak gazetę. Rozumiecie, o co mi chodzi? Że dla mnie Słowo Boże w pewnym momencie przestało być żywe. I ono przestało oddziaływać na mnie. I ja czytałem Biblię, i czytałem Biblię, i czytałem ją, i nie czułem, żeby cokolwiek się zmieniało w moim życiu. O to mi chodzi. Moi drodzy, my nie możemy chodzić w poczuciu winy, w takim permanentnym przeświadczeniu, że coś jest nie tak. Krew Jezusa Chrystusa. Krew Jezusa Chrystusa, moi drodzy. Jeżeli nadal wtedy chodzimy i czujemy się, że coś w naszym wnętrzu nie gra, czy możemy powiedzieć, że krew Jezusa Chrystusa jest nieskuteczna? Albo czy możemy powiedzieć, że krew Jezusa Chrystusa nie działa? Albo czy możemy powiedzieć, że krew Jezusa Chrystusa nie wystarcza, albo potrzeba jeszcze czegoś? Myślę, że każdy z nas zna Pismo na tyle dobrze, że może powiedzieć z całą pewnością, że nie. Że krew Jezusa Chrystusa wystarcza. Więc jeżeli chodzimy w poczuciu winy i chodzimy z sumieniem, które nie daje nam spokoju. Wyświetlcie też pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, 9 werset. I nasze sumienie nie daje nam spokoju. I cały czas odczuwamy jakiś brak albo jakiś niedosyt tym, co się dzieje między nami a Bogiem. To jest jeszcze jedna przyczyna, dla której może tak się dziać. I o niej powiem za chwilę. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, 9 werset. Zobaczcie. Ja tych dzisiaj wersetów dosyć sporo przygotowałem, ale nie wyświetlimy wszystkich, bo ja nie mówię tutaj do ludzi, którzy nie znają Pisma, bracia, siostry. Ja mówię do ludzi, którzy znają Pismo. Ich jest wielość. Ja sobie tu wypisałem powiedzmy 15 przykładów, ale nie będziemy wszystkich wyświetlać. Chodziło tylko bardziej o zilustrowanie, w ilu miejscach o tym Biblia mówi. W ilu miejscach to jest podkreślane i że to jest jedna z podstawowych nauk, którą możemy przyjmować. Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, On jest wierny, Bóg jest wierny i sprawiedliwy i przebaczy nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. I problem mamy wtedy, kiedy się nie przyznajemy do naszych grzechów. To wtedy jest potężny problem w naszym życiu. Jeżeli się nie przyznajemy do naszych grzechów, to ani krew Chrystusa nam nic nie pomoże, ani Duch Święty nam nic nie pomoże, ani czytanie Biblii, ani pokuta, ani myślenie, ani płakanie, ani leżenie, ani stanie, ani bieganie, nic nam nie pomoże. Nic nam nie pomoże, jeśli nie przyznajemy się do naszych grzechów. Jeśli się przyznajemy do naszych grzechów, Bóg jest wierny i przebaczy nam. To piszą w listach apostolskich. Jeżeli ktoś zgrzeszy, niech starsi się o niego modlą. Jeżeli wyzna swoje grzechy, grzechy będą mu przebaczone. Więc wcześniej mówiłem o kwestii wyznania grzechów, o kwestii wyznania tego, co zrobiliśmy. Bóg Cię nie pyta o to, co zrobiłeś. Bóg Cię nie pyta, Jego nie interesuje tak bardzo, co się stało. Jego interesuje to, żebyś Ty z powrotem wrócił. Gdzie jesteś, Adamie? Żebyś Ty wrócił. Jego nie interesuje, Jego tak bardzo nie interesują te Twoje grzechy, co tam robiłeś. On chce przez krew Jezusa Chrystusa, która zadośćuczyniła to, zapomnieć o tym raz na zawsze i nie wracać do tego. A teraz mówię w tej kwestii chodzenia w poczuciu winy o uznaniu mocy krwi Jezusa. My musimy uznawać moc krwi Jezusa i musimy zdawać sobie sprawę z tego, co ona oznacza dla nas i jaką ona ma moc. Ona ma moc uwolnić nas od wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia w naszym życiu. Nie ma niczego, czego by krew Chrystusa nie obejmowała. Ona jest absolutna. Absolutna. Więc jeżeli chodzisz w poczuciu winy, bracie i siostro, musisz na nowo uznać moc krwi Jezusa Chrystusa. Przyjść do Boga i powołać się na nią. Modląc się na przykład w taki sposób: Boże Ojcze, ja wierzę, że moc krwi Jezusa Chrystusa jest wystarczająca do obmycia mnie z wszelkiego grzechu. I ja wiem, że w moim życiu to nastąpiło i jestem czysty. list dłużny został spłacony. Uznanie mocy krwi Jezusa Chrystusa, jeżeli ją uznajemy, wszystko musi grać. Jest jeszcze jeden, mógłbym na tym zakończyć, ale nie zakończę, bo jest jeszcze jedna rzecz, która powoduje naszą nieuregulowaną sprawę z Bogiem. Jest jedna rzecz, bardzo ważna rzecz. Jeżeli wyznajemy grzechy, poddajemy się pod moc krwi Chrystusa, chodzimy w poczuciu winy, uznajemy moc krwi Chrystusa, wyznajemy to, a mimo to nadal jest coś nie w porządku i coś gniecie naszą duszę, to jest jeszcze jedna rzecz. Jezus Chrystus to jest nasz przyjaciel, prawda? A kto jest naszym nieprzyjacielem? Więc jeżeli oddzielenie od Boga zostało załatwione, kwestia poczucia winy została załatwiona, a ty nadal chodzisz i coś w twoim wnętrzu nie gra i pojawiają się samooskarżenia, to dalej jest to już sprawka złego. I moi drodzy, to jest bardzo ważne, bo my o tych podstawach czasem zapominamy. I zamiast dawać diabłu odpór i powoływać się na moc krwi Jezusa Chrystusa i odsyłać go do krwi Jezusa Chrystusa, żeby on na nią teraz patrzył, to my zostawiamy sprawy tak, żeby się toczyły same. I czasami dajemy się zwieść w taki sposób, że o, dzisiaj wstałem i czuję się gorzej. Albo o, dzisiaj miałem kiepski dzień i moje emocje nie są w porządku. Moi drodzy, często jest tak, że szatan przychodzi i nas oszukuje. W wielu sprawach. Kim jest nazywany też szatan? Wiecie, co znaczy szatan w oryginalnym tłumaczeniu hebrajskim? Wiecie. Oskarżyciel. I to jest to samo słowo, które jest użyte w przypadku procesu sądowego. Mamy obrońcę i oskarżyciela, tak samo jest nazwany oskarżyciel jako szatan. To jest oskarżyciel. On oskarża cię dniem i nocą. On nie jest zmordowany w tym. On kompletnie się nie męczy w tym. Będzie cię oskarżał dniem i nocą. I robi to bardzo przebiegle. Bo on się nie pojawi teraz, tak jak my sobie czasem infantylnie i w sposób zupełnie dziwny wyobrażamy diabła, że on się teraz tu pojawi w czarnym garniturku. Albo co jeszcze lepsze, z widłami. Bo gdyby to zrobił, to byśmy mu te widły wzięli i wbili tam, gdzie najbardziej boli. Ale on jest bardziej przebiegły. On przychodzi i zaczyna działać wewnątrz nas. Wewnątrz nas. I on z tego wnętrza nas chce oddziaływać na nasze myśli, na nasze emocje, żeby to z kolei powstrzymało naszego ducha. Jeżeli człowiek się temu podda, poddasz się oskarżeniom i kłamstwom diabelskim, nie będziesz przeżywał żadnego rodzaju obfitości w swoim życiu. Bo Bóg cię okłamie co do ludzi, Bóg cię okłamie co do Kościoła, Bóg cię okłamie co do Bożego Słowa, Bóg cię okłamie co do rzeczywistości duchowej, przepraszam, diabeł cię okłamie co do rzeczywistości duchowej i zrobi wszystko, absolutnie wszystko i nie cofnie się przed niczym, żeby cię okraść z każdego potencjału, który masz. Drodzy, po co ta mowa? Przecież my to dawno wiemy, prawda? Ale po co ta mowa? Bo chcę dzisiaj dać takie dwie wskazówki, jak to rozróżnić. Dwie wskazówki, które pozwolą wam w waszym życiu odróżnić to, co mówi Bóg i odróżnić to, co mówi diabeł. A to jest różnica. I teraz chcę wam podać przykład. Kiedy ja się nawróciłem i pamiętam to bardzo wyraźnie i chodziłem jak człowiek kompletnie bez żadnej nadziei, pogrążony w swoich grzechach i nie mający żadnej perspektywy na przyszłość, to przyszedł do mnie Duch Święty i przekonał mnie w sercu o grzechu, o sądzie i o sprawiedliwości. Przekonał mnie o grzechu i przekonał mnie, że ja jestem grzesznikiem i że ja jestem winny przed Bogiem. I przekonał mnie o tym. I chcę wam powiedzieć, że to było jak kubeł zimnej wody. To był olbrzymi stres dla mnie. To było coś tak trudne do uniesienia, że dzisiaj w ten sposób nie myślę, ale w tamtym momencie ja to pamiętam, że gdyby jednocześnie Bóg na mnie nie wylał swojej Bożej miłości i zapewnienia, że to wszystko zostało uregulowane, to chyba z tym wszystkim poszedłbym sobie uwinąć stryczek. I mówię poważnie, naprawdę mówię poważnie. To była dla mnie taka nie do zaakceptowania prawda. I przyszedł Bóg i teraz zobaczcie. Bóg objawia grzech. Zgoda. Ale Bóg daje pokrzepienie. Bóg objawia grzech i pokazuje problem, ale z drugiej strony podnosi cię i daje rozwiązanie. Jeżeli Bóg do ciebie przychodzi i mówi ci o takich rzeczach, to ma charakter konkretny, czyli szczegółowy. Bóg mówi szczegółowo, podnosi cię i pokrzepia. Kiedy przychodzi diabeł, oskarża cię, zaczyna cię okłamywać i nie ma w tym nic dobrego. Nie ma w tym nic pozytywnego. To jest tylko i wyłącznie negatywne. Kim ty jesteś? Co ty możesz? Co ty znaczysz? Co ty będziesz się wypowiadał? A jakie masz do tego prawo? A kto ci pozwolił? A czemu teraz to? A czemu teraz tamto? Takie wiecie, szukanie dziury w całym, non-stop. Non-stop. Niezmordowany typ. Niezmordowany. I zobaczcie, jakie mamy błogosławieństwo, że żyjemy w czasie łaski, że możemy się powołać na krew Jezusa Chrystusa. Wyobrażacie sobie mieć do czynienia z takim delikwentem bez mocy krwi Jezusa Chrystusa? Zamęczy człowieka na amen. Zamęczy człowieka na amen. Dlatego chcę dzisiaj bardzo wyraźnie podkreślić. Wyznanie grzechu, uznanie krwi mocy Jezusa Chrystusa, a kiedy przychodzi diabeł i nas oskarża, to przychodzi tylko po to, żeby nas okradać, tylko po to, żeby zabijać i niszczyć, tylko po to, żeby cię ugnębić, tylko po to, żeby cię wpędzić w kolejną niewolę, po to, żebyś nie był zdolny do niczego, po to, żebyś nie był zdolny do chwalenia Boga, po to, żebyś nie był zdolny do czytania Biblii, po to, żebyś nie był zdolny do chodzenia w Duchu Świętym, po to, żebyś nie był zdolny do odbierania Jego głosu, po to, wiecie po co? Po to, żebyś cały czas miał swój problem. Żebyś miał swój problem. Bracie i siostro, kiedy Bóg przychodzi, Bóg przychodzi dając ci pokrzepienie i podnosi cię. Diabeł będzie cię gnębił. Diabeł będzie się nad tobą pastwił. Diabeł będzie się nad tobą wyżywał, ile tylko będzie mógł. Będzie to robił. Niezmordowany. Amen. Więc Bóg, kiedy przychodzi, moi drodzy, jeżeli mielibyście już nic innego nie zapamiętać, zapamiętajcie to, że Bóg przychodzi i kiedy przychodzi, mówi szczegółowo. Kiedy Bóg przychodzi, na przykład, przyjdzie i powie ci, słuchaj, bratku, robisz to źle. I powie ci konkretnie, na przykład, porzuć ranienie innych przez słowo. To jest szczegółowy przekaz. Prawda, czy nie? I jednocześnie da ci metodę na to. Jednocześnie da ci krew Jezusa Chrystusa. Jednocześnie daje ci rozwiązanie. Jednocześnie daje ci pokrzepienie i pokazuje ci, co będzie, jeżeli zaczniesz używać mowy na Jego podobieństwo. Rozumiecie? Przychodzi i zaczyna ci pokazywać, co będzie, jeżeli Jemu się podporządkujesz, co osiągniesz i kim będziesz za niedługi czas, kiedy zaczniesz Jego słuchać. A kiedy przychodzi diabeł, zaczyna opowiadać głupoty, że może twoje zbawienie to jest taka niepewna rzecz, że może to, co robisz, nie ma żadnego sensu ani uzasadnienia. Zacznie ci mówić, wytykać błędy, ale to nie będą konstruktywne rzeczy. To będą te rzeczy tylko po to, żeby się nad tobą pastwić. Użyję każdej metody. Każdej jednej metody. Moi drodzy, ku końcowi. Wyznanie grzechów, uznanie mocy krwi Jezusa i walka z diabłem, ze złym, z oskarżycielem, to jest nasza codzienność. I my te podstawy musimy zachowywać w naszym życiu duchowym, żeby nasze życie duchowe było zdrowe, żeby one było pełne błogosławieństwa i mocy Bożej, żeby one było pełne pewności tego, co robimy, nie wątpliwości ciągłych, nie ciągłego chodzenia w poczuciu winy, nie ciągłego samopotępienia i samooskarżenia, nie w poczuciu bezsilności, ale w poczuciu mocy i pełni. I kiedy masz takie coś, że przychodzi do ciebie diabeł i cię oskarża. Co ty tam? A co zrobiłeś? A tamto, a siamto, ale ble, ble, ble. I cały czas w kółko coś takiego. Nawet jeżeli się modlisz, musisz przerwać modlitwę, wstać i powiedzieć i przemówić w imieniu Jezusa Chrystusa. Bezpośrednio do Niego, bez żadnej litości. Szatanie, dosyć! Dosyć w imieniu Jezusa Chrystusa. Nie ma listu dłużnego nade mną. Nie masz na co się powołać. Tam jest krew Chrystusa na Golgocie, na nią patrz. Ja jestem czysty, ja jestem wolny, ja jestem błogosławiony, ja jestem wybrany. Moje odrzwia są pomazane krwią baranka, a ona zadośćuczyniła wszystkiemu, wszelkiej sprawiedliwości Bożej. I kiedy zamierzasz się na mnie, to na moich odrzwiach jest krew baranka. I niszczyciel nie wejdzie do tych progów. Nie wejdzie do tych progów, bo cena została zapłacona. Bo cena została zapłacona. I nie wahajmy się przed takimi rzeczami. Trzeba te rzeczy czasem zwerbalizować, czyli wypowiedzieć i zrobić to czasami bardzo głośno. Nieraz było w moim życiu tak, że musiałem gdzieś pojechać na jakieś odludne miejsce, w środek lasu czy gdzieś i tam krzyczeć do Pana, albo gromić jakieś tam inne rzeczy, to tak jakoś, nie wiem, człowiekowi animuszu dodaje i w ogóle sprawia, że tak mam wrażenie, że to jest skuteczniejsze. Więc podsumowując, moi drodzy, miejmy na uwadze te podstawy chrześcijańskiego życia. To są zupełne podstawy chrześcijańskiego życia. Nie zapominajmy o tym. Nie zapominajmy o tym. Nie zapominajmy o tych rzeczach, które dokonały się, które są dostępne dla nas, że krew Jezusa Chrystusa wszystko załatwia. Ona wszystko reguluje między nami a Bogiem. Wszystko. Na te oskarżenia szatana miałem przygotowany werset z Hioba. Czyli wiecie o tym, że szatan poszedł i oskarżał Hioba za to, że jest interesowny. Oskarżyciel braci, ale jest dobra nowina. Dobra nowina jest taka, że w Księdze Objawienia Jan pisze: oskarżyciel braci naszych został strącony. Został strącony. I nie może dalej. Jest dobra nowina, to się wydarzy, moi drodzy. To się stanie. I chcę wam jeszcze przeczytać jedną rzecz a propos życia w pełni błogosławieństwa Bożego. Biblia też mówi o naszym sumieniu. Biblia mówi też o tym, co my czujemy. Wyświetlcie list do Hebrajczyków, jeszcze raz. 10 rozdział i 22 werset. List do Hebrajczyków. Widzicie, co tu jest napisane? Przychodźmy ze szczerym sercem, z całkowitą pewnością wiary, z sercem oczyszczonym z wyrzutów sumienia i ciałem obmytym wodą czystą. Przez co się to dzieje? Wyświetlcie objawienie Jana, 12 rozdział, 10 i 11 werset. Objawienie Jana, 12 rozdział, 10 i 11 werset. Zobaczcie. Wtedy usłyszałem w niebie donośny głos. Teraz nastało zbawienie i moc, królestwo naszego Boga i władza Jego Chrystusa, bo został zrzucony oskarżyciel naszych braci, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. I teraz uważajcie. Jednak oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo swojego świadectwa. Czym jest twoje świadectwo? Tym, że Bóg cię odkupił. Tym, że Bóg cię uwolnił. Tym, że Bóg cię oczyścił. Przez krew baranka i przez słowo swojego świadectwa przychodzisz do Boga, powołujesz się na to, na ten znak przymierza, przez krew baranka i przez słowo swojego świadectwa. I wyświetlcie ostatni fragment pisma, pierwszy list Jana, pierwszy rozdział i 7 werset. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, 7 werset. Jeśli jednak żyjemy w świetle, tak jak On sam jest w świetle, to łączy nas wzajemna więź, a krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Bracia i siostry, pomodlimy się i Mikołaj, puść tą piosenkę, którą przygotowałem na tą okoliczność. Jeżeli ktoś chce modlić się o to, jeżeli zdiagnozowałeś coś takiego być może u siebie po tym słowie, jeżeli jest taka kwestia, być może jakiś grzech niewyznany, módl się o to, nie ma na co czekać. Bracie, siostro, módl się o to, nie ma na co czekać. Nic nie da, że będziesz przeczekiwał. Nic nie da, że będziesz czekał. Jeżeli nie wiesz, co nie jesteś pewny, pytaj Pana, Pan ci odpowie. Nie zostawi cię z tym. Jeżeli chodzisz z poczuciem winy, puść to, Mikołaj. Jeżeli chodzisz z poczuciem winy, nie czekaj dalej. Nie czekaj dalej. Jeżeli chodzisz z poczuciem winy, jeżeli nie do końca uznałeś moc Jezusa Chrystusa w swoim życiu, jeżeli coś cię trafi i gnębi w twoim sercu, wyznaj to. Przyjdź do Boga. Kuszenie ze strony szatana. Oskarża cię on i czujesz, że twoja relacja z Bogiem nie jest w porządku. Wstań i módlmy się o to. Nie czekaj. Nie czekaj na nic. Nie czekaj. Jeżeli ktoś chce przyjść do przodu, będę się modlił. Będę się modlił o to. Będę się modlił o to, żeby moc krwi Jezusa Chrystusa rozwiązała każdy problem w twoim życiu. Żeby moc krwi Jezusa Chrystusa rozwiązała wszystko w twoim życiu w imieniu jednego nieskazitelnego baranka. Jedynego, który może oczyścić nas od wszystkiego. Dziękuję ci, Panie, za to, że działasz w sercach. Za to, że działasz w sercach. Kyrios, Sophron, Sophron.